Pokój Boży braciom i siostrom. Zanim przejdziemy do lekcji ze Słowa Bożego, chciałem braterstwu przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, jakie przywożę dla braterstwa od pozostałych braci i sióstr ze zboru w Mysłowicach, a także kontaktowaliśmy się ostatnio przed wyjazdem z naszymi córkami, również dołączają się do tych pozdrowień, a także braterstwo Koterbowie z Chrzanowa. Dziękuję. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia, siostry, drodzy przyjaciele kosztownej prawdy Bożej, przypadło mi w udziale trudne zadanie, ażeby nastroić, jakby przygotować braterstwa serca, umysły ku temu, ażebyśmy byli gotowi na słuchanie przez te trzy dni Słowa Bożego i starali się jakby jak najwięcej zaskarbić sobie tych cennych lekcji, nauk, prawdy Słowa Bożego, które by nas przybliżyły, jak mówi tematowy werset tej uczty, do tej niebieskiej ojczyzny. Ja może odczytam to, tak jak brat wspomniał, z Biblii Gdańskiej, starego tłumaczenia Pisma Świętego, gdzie te wersety 20 z listu do Filipian 3 rozdziału i 21 mówią tak: aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może. Drodzy braterstwo, tak jak już brat zauważył, to tłumaczenie mówi o Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita nasza jest w niebiesiech. Nowy przekład, a także Biblia Tysiąclecia mówią, używają określenia nasza ojczyzna. A apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, 11 wersecie wspomina, że jest to, drogie braterstwo, każda inna ojczyzna, każda inna Rzeczpospolita, to w każdej innej jesteśmy tylko przechodniami. Jesteśmy na pewien okres czasu, a jak zgodnie z tym określeniem przechodzeń, który przechodzi z miejsca na miejsce, nie wiąże się na dłuższy okres czasu różnymi metodami, czy to materialnie albo uczuciowo z danym miejscem, w którym się chwilowo znajduje, to tak podobnie powinniśmy, apostoł Piotr radzi, postępować i my. Mając na uwadze to, że nasza ojczyzna, nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, to, co tutaj mamy, czego jesteśmy tu na miejscu szafarzami, to powinno wszystko służyć ku temu, ażeby stać się, osiągnąć tą ojczyznę, o którą się ubiegamy, którą całe nasze życie mamy i powinniśmy mieć na myśli. Tłumaczenie interlinearne mówi jeszcze: nasze bowiem życie jako obywateli w niebiosach jest. Wprowadza jakby trzecie określenie: obywatel, obywatelstwo. I kiedy prześledzimy to, ten cały rozdział listu do Filipian, to od początku rozdziału apostoł Paweł mówi o znikomości rzeczy ziemskich, znikomości ziemskich, cielesnych wartości. Przestrzega przed niebezpieczeństwem popadnięcia w skrajny samokrytycyzm, który może wyolbrzymiać nasze braki, nasze słabości, a ten bywa czasami przeszkodą ku temu, ażebyśmy mogli udać się właśnie po tą metodę przebaczenia naszych słabości, których jesteśmy bez wątpienia świadomi. Ale, dziękuję. Ale drogie braterstwo, świadomość, a wyolbrzymianie ich w samym sobie, to może być częstokroć przeszkodą na naszej drodze poświęcenia. Sam apostoł mówi, o samym sobie, że nie uważa siebie za tego, który osiągnął już zadowalający go cel. Chociaż bez wątpienia jest przykładem gorliwego i wiernego naśladowcy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wersety 15 i 16 mówią tak. Ile tedy was doskonałych jest, toż rozumiejmy, a jeśli co inaczej rozumiecie, i toć wam Bóg objawi. Wszakże w tym, czegośmy doszli, według jednego sznuru postępujmy i jednoż rozumiejmy. W tych wersetach apostoł święty Paweł przestrzega przed wrogami krzyża Chrystusowego, którego staranie tak naprawdę, drogie braterstwo, sprowadza się do rzeczy ziemskich, cielesnych. Naszym staraniem według tego tematowego wersetu, który jest tu przed braterstwa oczami, jest to, co ma być w górze. To, co ma być nie tylko duchowe, ale ma być trwałe i jest niezmienne, pewne i doskonałe. Kiedy udamy się do konkordancji Stronga, to określenie, to słowo Rzeczpospolita przetłumaczone jest, że może oznaczać rząd, ustrój, republikę, a także prawa obywatelskie i obywatelstwo. Ojczyzna z kolei, kiedy zajrzymy, jakby znaleźć tłumaczenie do nowego przykładu, do słownika języka polskiego, to ojczyzna znaczy tyle, co kraj, w którym się człowiek urodził, albo którego jest obywatelem, lub związany jest więzią narodową. To jest ojczyzna, według oficjalnej interpretacji. A więc, drogie braterstwo, z tej definicji wynika, że niekoniecznie trzeba się w danym kraju urodzić, żeby być jego obywatelem. I myślę, że prawa ludzkie, nasze codzienne, mamy tego świadomość, że niejednokrotnie tak bywa. Niekoniecznie ktoś się w danym kraju urodził, a aktualnie ma obywatelstwo innego państwa. Bo obywatelstwo to według tego samego słownika przynależność państwowa jednostki łącząca się z uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawa danego państwa. Przynależność wiążąca się z uprawnieniami i obowiązkami. Ten sam termin obywatel, gdybyśmy szukać chcieli źródeł historycznych, to znajdziemy, że wywodzi się od starożytnych państw, miast Grecji i Italii i dotyczył wolnej części ludności, korzystających w tym rejonie z praw, bo w tym czasie, kiedy to pojęcie powstało, to nie wszyscy mieli jakiekolwiek prawa i to wszyscy jednakowe. Drogie braterstwo, człowiek niewolnik, zniewolony, był pozbawiony w dłuższym okresie historii ludzkości wszelakich praw. Inaczej był traktowany. Obywatelem nazywano kogoś, kto był wolnym. I myślę, że drogie braterstwo, w stosunku do nas apostoł mówi, że jeżeli was Chrystus wyswobodzi, uwolni, to prawdziwie wolnymi będziecie. Myślę, że my możemy się już w dzisiejszym czasie takimi czuć. Pomimo, że jesteśmy zniewoleni różnymi rzeczami tu na ziemi, to jednak wewnętrznie możemy w sercach swoich śpiewać Panu i cieszyć się z tego, że jesteśmy wolni od wielu rzeczy, których, drogie braterstwo, dzisiejsza ludzkość się wikła. Rzeczpospolita. To jeżeli byśmy obserwowali naszą krajową rzeczywistość, krajowe realia, to zauważymy, że to jest popularny dziś temat. Każdy, a przynajmniej wielu, deklaruje chęć pracy dla, w cudzysłowie, dobra Rzeczpospolitej. Ale każdy uważa, że należy robić to inaczej. Co więcej, chce ją, tą ojczyznę, tą Rzeczpospolitą zorganizować na własną, według własnej metody, według własnej mądrości i co gorsza, możemy powiedzieć, każdy ma jedynie słuszną metodę na budowę szczęścia, dobra tej Rzeczpospolitej. W naszym przypadku, drodzy braterstwo, sytuacja jest odwrotna. Nasza Rzeczpospolita jest zorganizowana. Nasza Rzeczpospolita daje odpowiednie warunki i my mamy się tylko starać o uczestnictwo w tej ojczyźnie, o obywatelstwo w niej. Dlatego nie bez powodu przytoczyłem tą definicję obywatelstwa. Czym jest obywatelstwo? Prawa tej ojczyzny, o której mówi apostoł święty Paweł w tematowych wersetach, ustala mądry, miłościwy i sprawiedliwy prawodawca. Pan Bóg, nasz Ojciec Niebieski. Tak jak o obywatelstwo ziemskiej, cielesnej ojczyźnie i związane z definicją obywatelstwa, prawa i obowiązki, trzeba się starać, trzeba zabiegać, tak i w przypadku niebieskiej ojczyzny jest tak samo. Apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, a 1 i 2 wersecie wspomina, że tego, co jest w górze, szukajcie. Słowo szukać znaczy także tyle, co dociekać, pożądać, pragnąć, starać się. My mamy o to zabiegać, mamy się starać szukać tego, co należy, co by nam dało możliwość uzyskania obywatelstwa w niebieskiej ojczyźnie. Myślę, że w zgodzie z tym, co apostoł Paweł mówił w liście do Kolosan, powiedział także sam Pan Jezus. Słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza w 6 rozdziale. A w 21 wersecie Ewangelista Mateusz odnotował takie słowa Pana. Skarbcie sobie skarby w niebie, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. Skarbcie sobie, zaskarbiajcie sobie, starajcie się. W tym samym rozdziale, a w 33 wersecie Pan Jezus powiedział, szukajcie, czyli zabiegajcie znowu, starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a to resztę będzie wam przydane. Pan Bóg wie, że wiele innych rzeczy tu na ziemi potrzebujecie, ale naszym podstawowym celem, dążeniem, zabieganiem powinno być udział w Królestwie Niebieskim. I myślę, że, drogie braterstwo, nie jest to ten temat dla nas może nowy. Na podstawie tego listu do Kolosan, słów 3 rozdziału 1 wersetu, który przytoczyłem, mamy szukać Królestwa Bożego. Tego, co jest w górze, szukajcie. Jak możemy, drodzy bracia, szukać tu na ziemi tego, co jest w niebie, w górze? Myślę, że nie jesteśmy nowicjuszami wprawdzie, ale, drogie braterstwo, wiele rzeczy moglibyśmy każdy z nas z pamięci przytaczać. Co robić, ażeby stać się obywatelem niebieskiej ojczyzny? I myślę, że przez te 3 dni bracia i siostry tu na tym miejscu nie powiedzą nam nic nowego, ale przypomną dla nas te niektóre warunki, które często ulatują z naszych umysłów, a które przypomną nam jako ważne z wielu punktów zapatrywania. I każdy z braci, jakiegokolwiek by nie użył tematu, to myślę, że celem nadrzędnym naszej społeczności, takie jak ta w ciągu tych 3 dni, ale i inne, służą ku temu, ażeby zrobić coś, co nam jeszcze brakuje, uzupełnić, dopracować, ażeby stać się obywatelami przyszłości tej niebieskiej ojczyzny. I myślę, że, drogie braterstwo, ja nie będę w dniu dzisiejszym może wiele komentarzy swoich dodawał, ale przypomnę, niekoniecznie czytając wszystkie wersety Pisma Świętego, które nam mówią o tym, czego i jak mamy szukać, aby stać się obywatelami niebieskiej ojczyzny. Mało znajdujemy w Piśmie Świętym szczegółów odnośnie obiecanej chwały duchowej. Ale mało to nie oznacza wcale, że nie ma w ogóle. Drogie braterstwo, w liście do Rzymian w piątym rozdziale od pierwszego wersetu apostoł święty Paweł mówi, że my chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W drugim liście do Tymoteusza apostoł święty Paweł pisze, że nasz Pan Jezus Chrystus to swoim życiem, swoją śmiercią, zwycięstwem, zmartwychwstaniem to uczynił wiele rzeczy. A między innymi apostoł Paweł mówi, że żywot na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię. I powołał nas do wiecznej chwały swojej, mówi apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, piątym rozdziale, a dziesiątym wersecie. I ten sam apostoł mówi, że wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, czyli boskiej natury, boskiej postaci, boskiej istoty. A apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, dziewiątym, dziesiątym wersecie wspomina, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiło w ogóle, co Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. A więc, drogie braterstwo, mimo braku szczegółów, które byśmy może zaspokoiły w pełni naszą ciekawość, pozostaje, drogie braterstwo, te choćby tylko kilka wersetów pozostawiają nam próbę wiary. Próbę wiary, a dzięki objawieniu Ducha Świętego możemy dzisiaj widzieć już tu na ziemi to, o co się właśnie ubiegamy. Bo apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian, że czego nie widzimy, tego się spodziewamy. Podobnie, drogie braterstwo, jak ojciec wiary Abraham widział to, czego nie było mu dane widzieć jego ludzkimi, cielesnymi oczami i osobiście przeżyć. Apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że oczekiwał miasta, którego sprawcą i budowniczym jest Bóg. Jakkolwiek byśmy nie interpretowali tego miasta, przedstawia w Piśmie Świętym rząd, władzę i tą, możemy powiedzieć, ojczyznę, o którą my się też ubiegamy, to on jej na stopę nogi swojej nie uzyskał, ale wiarą widział i o nią się ubiegał. To, drogie braterstwo, Abraham, ojciec wiary. A przecież o naśladowcach Jezusa Chrystusa mówi apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, a 29 wersecie, że jeśliście Chrystusowi, to tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Dziedzicami tego, czego spodziewał się również ojciec wiary Abraham. Dlatego, drogie braterstwo, tak jak Abraham, apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, nie mamy tu miasta trwałego, nie mamy tu rządu, władzy, ojczyzny, Rzeczpospolitej trwałej, ale onego przyszłego szukamy, tego w niebiesiech. Jakie to, drogie braterstwo, skarby możliwe do zdobycia tu, teraz i w tym życiu możemy sobie możemy skarbić, albo inaczej możemy powiedzieć odkładać, deponować w niebie, które godne byłyby uzyskania obywatelstwa niebieskiej ojczyzny. Inaczej mówiąc, jakie są warunki obywatelstwa, które musimy spełnić tu i teraz, czyli tu na ziemi, aby znaleźć się w niebie, aby być obywatelami tej niebieskiej ojczyzny, bo tak jak przeczytałem z definicji, to o obywatelstwo trzeba się w taki czy inny sposób starać. Tego, co jest w górze, szukajcie, apostoł Paweł mówi. Mówi, szukajcie, czyli używa określenia czasu teraźniejszego, tu i teraz, nie potem, kiedyś tam będziecie czegoś szukać. I Pan Jezus też dodaje, że mówi, szukajcie Królestwa Bożego, szukajcie tu, teraz, szukajcie. Nie mówi, potem, kiedyś będziecie szukać. Nie, teraz musicie szukać, ażeby potem coś osiągnąć. I myślę, że podobnie Pan Jezus, odpowiadając zainteresowanym tym tematem faryzeuszom, wypowiada, wydawałoby się, z pozoru dziwne słowa. Ewangelista święty Łukasz odnotował te słowa w 17 rozdziale, a w 20 i 21 wersecie. Mówi Pan Jezus tak. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: nie przyjdzie Królestwo Boże spostrzeżeniem, ani rzeką oto tu, albo oto tam jest, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Drogie braterstwo, Królestwo Boże wewnątrz was jest, wewnątrz, w środku, w głębi, albo pośród was jest. I myślę, że tymi słowami Pan Jezus zdaje się zwracać uwagę na dwa aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, na siebie jako króla przyszłego królestwa, jako na tego, od którego to istnienie tego królestwa w ogóle zależy. I po drugie, myślę, że Pan Jezus chciał wskazać na to, że serce człowieka jest właśnie tym terenem, na którym Pan Jezus buduje podstawy przyszłego Królestwa Bożego. Przeciwnie niż dzisiejsi budowniczowie takiej czy innej szczęśliwej ojczyzny starają się swoimi metodami, jak wspomniałem, coś zorganizować, a ludzi zmusić do tego, żeby się do tego prawa dostosowali. Pan Bóg robi coś innego. Myślę, że Pan Bóg robi to od odwrotnej strony. Pan Bóg chce, ażeby serca ludzkie były gotowe na to, żeby przyjąć to królestwo, w pełni je zaakceptować, jakby utożsamiając je ze swoimi pragnieniami, dążeniami, swoimi zamiarami. Myślę, że obrazowo było to pokazane w narodzie izraelskim. Kiedy przypomnimy sobie historię pod górą Synaj, to naród ten w wielu aspektach był obrazem na coś większego. Mojżesz po raz pierwszy, będąc na górze, otrzymał od Pana Boga 10 tablic kamiennych, dwie tablice kamienne z 10 przykazaniami, 10 słowami mówiące o jego prawie. I kiedy schodził z góry, pamiętamy, że widząc, co naród izraelski w międzyczasie uczynił, to dzisiaj byśmy mogli powiedzieć tak kolokwialnie, ręce mu opadły. I zrzucił, upuścił na ziemię te dwie tablice kamienne, przez Pana Boga otrzymane, przygotowane i zapisane. I jest łuk. Kiedy drugi raz wchodzi na górę i otrzymuje drugie tablice, my wierzymy, jesteśmy przekonani, że drugie tablice, te drugi raz napisane, przedstawiają nowe przymierze zawarte z narodem izraelskim, a za ich pośrednictwem z wszystkimi narodami ziemi, to pamiętamy, co Pan Bóg każe Mojżeszowi zrobić. Daje mu nowe tablice? Nie. Mówi: ty sobie wyciąż, ty sobie przygotuj nowe tablice, podobne pierwszym, a ja na tych tablicach napiszę. Pan Bóg napisze na tablicach, które człowiek będzie musiał przygotować. I myślę, że to jest wspaniały obraz prawdziwej, trwałego królestwa, nie ojczyzny w niebie, ale na ziemi, drogie braterstwo, części ziemskiej Królestwa Bożego, które będzie trwałym, niezruszalnym, bo człowiek nie będzie chciał do innego wracać. I człowiek będzie musiał przez całe 1000 lat przygotować swoje serca, swoje umysły na to, ażeby Pan Bóg mógł na tych sercach, na tych tablicach, dotychczas kamiennych, twardych, zapisać swoje prawo, a człowiek nie będzie go chciał już odtąd wzruszyć. Apostoł Paweł dodaje do tego, myślę, co Pan Jezus powiedział, że serce człowieka jest tym terenem, którym Pan Bóg buduje podwaliny przyszłego królestwa, to dodaje: Kościołem Bożym jesteście. Dla tych, którzy ubiegają się tu i teraz o udział w niebieskiej ojczyźnie, to mówi, że wy jesteście Kościołem Bożym. Co zatem mamy wypracowywać, drogie braterstwo, tu i teraz, aby zostać uznani za godnych obywatelstwa niebieskiej ojczyzny? Patrząc z różnych punktów zapatrywania, możemy znaleźć wiele zasad życia, postępowania, które ceni nasz Ojciec Niebieski, który nagradza. W pierwszym liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, od 12 wersetu znajdziemy takie słowa. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich, odpuszczając sobie wzajemnie, jeżeli ma kto przeciwko komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nad to wszystko przyobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. A słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelaką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. A wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. Myślę, że, drogie braterstwo, gdybyśmy na tych wersetach poprzestali, to analizując je dokładnie, dogłębnie, nie tylko tak powierzchnie czytając, moglibyśmy ten temat zakończyć. Ale myślę, że jest to, że są to jedne z wielu słów, które w Piśmie Świętym znajdziemy jako wskazówki, co mamy czynić, aby spełnić warunki obywatelstwa. Po drugie, drodzy bracia i siostry, osiągnięcie uczestnictwa w tej niebieskiej ojczyźnie jest bez wątpienia błogosławieństwem. A więc znowu, kiedy otworzymy piąty rozdział Ewangelii Mateusza, znajdziemy pański opis tego, kto i dlaczego jest w oczach Bożych uważany za błogosławionego. Kiedy będziemy się starać o to, co Pan Jezus tam wymienia, myślę, że bez wątpienia spełnimy warunki uczestnictwa w niebieskiej ojczyźnie. Po trzecie, miejsce w duchowej części Królestwa Bożego jest także bez wątpienia miejscem dla istot natury duchowej, a więc obecnie spłodzonych z Ducha Świętego. Trzeba więc ten duchowy zalążek rozwijać w postaci owoców, o których mówi apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22 wersecie. Znowu następne wskazówki odnośnie tego warunków obywatelstwa przyszłej ojczyźnie. I świadomi jesteśmy wszyscy, że owoce, jak i na literalnych drzewach różnego rodzaju, nie są od razu, kiedy się pojawią, owocami zdatnymi do spożycia, miłymi, przyjemnymi nawet na wygląd, a co dopiero w smaku, tak samo i nasze owoce takimi są, ale powinny rosnąć, powinny dojrzewać, powinny się rozwijać. Apostoł święty Piotr, po czwarte, w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale od 5 do 9 wersetu, wymienia wiele szlachetnych cech, na końcu których jest wymieniona przez apostoła miłość, jakby będąca uwieńczeniem tych wszystkich wymienianych przez apostoła poprzednio. Po piąte, apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, kiedy w 13 wersecie, że potrzebne są nam trzy rzeczy, które pozostają dla naśladowców Chrystusa w tym czasie. Mówi wiara, nadzieja i miłość. Ale z nich zaznaczał od razu, największa jest miłość. Od wersetu pierwszego tego rozdziału apostoł zaznacza, że choćbyśmy wiele innych, równie cennych cech posiadali, a nie mieli miłości, to te inne niewiele znaczą. I dlatego też, drogie braterstwo, idąc za tą radą apostoła, przeanalizujmy chociaż krótko. Potrzebne nam są trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Co to jest wiara? Wiara to jest pewność o istnieniu Boga i prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. Z definicji tej i opisu apostoła świętego Pawła z listu do Żydów z 11 rozdziału, gdzie mówi, że wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Czyli, drogie braterstwo, coś, co możemy zobaczyć, widzieć, do poznania tego jest potrzebna wiara? Nie. Czasami zauważmy, jeżeli braterstwo mają możliwość dyskutowania z kimś, który sam siebie określa i definiuje jako człowieka niewierzącego, to często mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Taka postawa Tomasza. Inni mówią, ja wierzę tylko w to, co widzę, to, co mogę zobaczyć, to, co się da dotknąć, dowieść, udowodnić. Jeden z braci nieżyjących już dzisiaj to powiedział, przysłuchiwałem się takiej dyskusji z kimś, który właśnie w tym sensie swoje wypowiedzi kierował, że jak się czegoś nie da udowodnić, to on tego nie wierzy. A to, co dzieje się naokoło, przyroda, to tak wszystko harmonijnie działa. To jest, można by powiedzieć, według jego słów, jedyny Bóg na tym świecie, czyli przyroda. Ja w takie inne rzeczy nie wierzę. I brat mu powiedział takie proste pytanie. To znaczy, że pan nawet w swój własny rozum nie wierzy. Myślę, na tym się wprawdzie dyskusja skończyła, ale jest to, można powiedzieć, logiczne porównanie. Jeżeli ja nie wierzę coś, czego się nie da zobaczyć, no to trudno zobaczyć swój własny rozum. Można go poznać, udowodnić, że go mam, bo po mojej efekcie pracy, działalności. Ale, drogie braterstwo, istnienie Pana Boga, po czym możemy poznać? Czy nie tą samą metodą? Myślę, że, drogie braterstwo, tak samo. A więc są to argumenty, które są, można powiedzieć, gdy się dokładnie przyjdziemy, delikatnie mówiąc, bardzo naiwnymi. Wiara jest od nas zależną, od nas, nie od kogo innego, od nas zależną, jedną z czterech podstaw usprawiedliwienia, która daje nam według słów apostoła Pawła społeczność z Panem Bogiem. Wiara daje nam możliwość usprawiedliwienia, a przez to społeczność z Panem Bogiem. Ale zachodzi tu w tym przypadku roztrząsania tematu wiary, czy każda, dowolna, jakakolwiek wiara to gwarantuje? Dzisiaj możemy się spotkać z takimi określeniami, z takim zdaniem, że jakakolwiek wiara jest lepsza aniżeli niewiara. W pewnych względach możemy się z tym zgodzić, ale, drogie braterstwo, my mówimy o wierze dającej usprawiedliwienie. Myślę, że nie każda wiara daje społeczność z Bogiem i usprawiedliwienie. Jedynie wiara w Jezusa Chrystusa i Jego dokończone dzieło. Myślę, że obrazowo jest to pokazane w namiocie zgromadzenia i w trzech zasłonach, które były identycznie wykonane. Brama na dziedziniec, drzwi do namiotu zgromadzenia i zasłona oddzielająca świątnicę świętą i najświętszą przedstawiają nam, wierzymy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. A stan dziedzińca, czyli ten obszar ogrodzony ogrodzeniem z płótna białego, zawieszonego na słupach drewnianych, to wejście na to miejsce, wierzymy, przedstawiało usprawiedliwionych wierzących. I wejście do tego stanu, na ten teren, było tylko jedyną metodą przez bramę na ten dziedziniec. Nie było możliwości innego wejścia. Nie było możliwości dokonania podkopów ze względu na wysokość przejścia czy przeskoczenia tego ogrodzenia. Ale, drogie braterstwo, tylko przez Jezusa Chrystusa. I nie było tam innej drogi. A jeżeli dziś ktoś zna i praktykuje inną metodę usprawiedliwienia, to niech każdy sobie odpowie na to pytanie, czy znajduje się w tym miejscu. Jeżeli ktoś mówi, że no, grzechu pierworodnego to się może pozbawić przez chrzest, a późniejsze grzechy to może to spowiedź załatwi, albo danie jakiegoś datku, albo odpusty, albo zapłacenie za jakiś rodzaj nabożeństwa, który usprawiedliwia późniejsze po chrzcie grzechy, to, drogie braterstwo, odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy tą metodą usprawiedliwienie uzyskane daje nam miejsce na terenie dziedzińca? I, drogie braterstwo, również na tej podstawie możemy powiedzieć, czy wszyscy wierzący, czyli jakkolwiek wierzący, chociaż mówią, że no, wierzą w Jezusa Chrystusa, czy wszyscy wierzący, kiedy przyjrzymy się dokładnie ich wierze, to możemy powiedzieć, że znajdują się w stanie dziedzińca, a tym bardziej możemy powiedzieć, czy to wszystkich możemy nazwać w ten sposób rozumujących braćmi i siostrami w Chrystusie, bo to jest bardzo co najistotniejsze. W Chrystusie, bo co innego być bratem i siostrą w Adamie, a co innego być bratem i siostrą w Chrystusie. Do tego trzeba spełnić odpowiednie warunki. Drugi element, który apostoł Paweł wymienia, nadzieja. Nadzieja to uczucie budzące w nas oczekiwanie na co? Na wiarą rozpoznany i obiecany i możliwy do osiągnięcia cel. Myślę, że, drogie braterstwo, kiedy apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w 1 wersecie mówi, że usprawiedliwieni będąc z wiary, pokój mamy z Bogiem, to w następnym wersecie dodaje jeszcze coś innego. Mając pokój z Bogiem, to otrzymaliśmy jeszcze przystęp ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ta nasza społeczność, jedność z Panem naszym Jezusem Chrystusem, w Jezusie Chrystusie z Panem Bogiem, daje nam nadzieję chwały Bożej, możliwej do osiągnięcia. Ktoś by powiedział, no ktoś wybiera się, szuka się i stara ubiega o niemożliwe do osiągnięcia rzeczy. Myślę, że to z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe. Że u ludzi to niemożliwe, ale u Pana Boga wszystko jest możliwe. Powinniśmy, drogie braterstwo, o to uczucie również się starać, ale z inspiracji nadrzędnej, to znaczy z miłości do Boga, który nas pierwej umiłował i ta miłość ma się objawić w nas teraz tu na ziemi miłością do braci. I tym sposobem, drogie braterstwo, możemy przejść do trzeciego warunku, który apostoł wymienia, do miłości. A miłość to, tak ogólnie rzecz biorąc, gdyby każdy z braterstwa miał się możliwość wypowiedzieć krótko, napisać jedno, dwa, trzy zdania, co to jest miłość, to myślę, że tyle ilu umysłów, tyle byłoby definicji. Bo jest to trudna rzecz do zdefiniowania, bo jest to uczucie. I myślę, że to, co możemy odczuć, to miłość innych w stosunku do nas. A najboleśniej, myślę, że najgorzej odczuwamy często i jest nam wtedy przykro, jeżeli odczuwamy brak miłości. W życiu codziennym, we wzajemnych kontaktach, a szczególnie możemy powiedzieć w małżeńskich, mówimy, że prawdziwa miłość, jeżeli jest jednostronna, to nie jest prawdziwa i jest nieszczera, ale przez to możemy powiedzieć również i jest nietrwała. A przecież Pan Bóg i Pan Jezus umiłowali nas wcześniej, pierwsi. Możemy więc, drogie braterstwo, nie odpowiadać miłością na tą miłość? Myślę, że trudno byłoby, bo wtedy nie będzie to miłość obustronna, a więc nie przetrwa. To Pan Bóg, często śpiewamy w naszym hymnie z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset, że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Bóg nas umiłował wcześniej, niż byliśmy na świecie. Apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, 4:19 mówi, my go miłujemy. Dlaczego? Dlatego, iż on nas pierwej umiłował. Jeżeli tego nie zrobimy, to taka miłość, drogie braterstwo, nie przetrwa. Jak mamy odwzajemnić miłość względem Boga, mówi w dalszym ciągu ten sam apostoł święty Jan, który chyba najwięcej mówi o miłości. I w 4, a 20 i 21 wersecie mówi tak. Jeśli by kto rzekł, miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? A toć rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i swojego brata. I drogie braterstwo, ktoś może deklarować, słowną deklarację składać, że ja miłuję Pana Boga, ale apostoł święty Jan mówi, to jest deklaracja o miłości, kogo nie widzimy. I Pan Bóg pozostawił nam taką możliwość wykazania tu i teraz na ziemi, czy my tak naprawdę miłujemy Boga. Jeżeli miłujemy Boga, to miłujemy i Jezusa Chrystusa, Jego Syna. A jeżeli miłujemy Jego Syna, to nie tylko wtedy każdy by mógł powiedzieć, no gdyby tu był dzisiaj między nami Pan Jezus, to ja bym nie takie rzeczy czynił, jak czynili niektórzy za Jego pierwszej bytności na ziemi. Drogie braterstwo, mamy takie możliwości, bo Pan Jezus pozostawił nam swoje nogi. Tu na ziemi i to na nich możemy wylewać ten słoik maści alabastrowej, obcierając, nie pocierając, stwarzając przyjemną wonność, nie wyciskając łez, ale, drogie braterstwo, sprawiając przyjemną wonność, radość i orzeźwienie. W wersetach, drogie braterstwo, mówiących o miłości do Pana Boga, do Pana Jezusa i Pana Boga do nas, używane jest w Piśmie Świętym w oryginale słowo agape. Agape to jest miłość, uczta braterstwa w pierwotnym kościele. Miłość bezinteresowna, a więc miłość, która nie spodziewa się za to uczucie z drugiej strony nic otrzymać konkretnego w zamian. I to słowo jest użyte w tych przypadkach w odróżnieniu od innych słów mówiących o miłości zawartych w Piśmie Świętym, ale patrzących na nią z trochę innego punktu widzenia. Spotkamy słowo agapao, to znaczy miłować się, miłowanym być, po prostu kochać, okazywać serdeczność. Znajdziemy słowo Filadelfia, co znaczy zwykła, codzienna uprzejmość. Słowo filantropia, również znajdujące się w Piśmie Świętym, to miłość ku ludziom, życzliwość, ludzkie uczucia i odruchy, uprzejmość. W tych określeniach miłości, które dotyczą Pana Boga do człowieka, Pana Jezusa do nas i naszej do braci i do Pana Jezusa, do Pana Boga, jest użyte słowo agape. Myślę, można by ich tu przytaczać bardzo wiele. Apostoł Jan w 15:9 wersecie mówi, jako mnie umiłował Ojciec i tak ja was umiłowałem, trwajcie w tej miłości agape. Nie ma większej miłości nad tą, którą potrafi położyć życie za przyjaciół. Ja Pan tak czynię. Bezinteresownie. Co znaczy, drogie braterstwo, bezinteresowna miłość? Niczym człowiek nie może tego wynagrodzić. Jedyną rzecz, co może zrobić, to odwzajemnić. I cały rozdział 13 pierwszego listu do Koryntian mówi o miłości, ale w sensie agapy. W liście do Kolosan, 3 od 12 wersetu, apostoł mówi, co mamy odrzucić, czego się pozbyć, a co przyoblic. A nade wszystko mówi, przyobleć się miłość, ale tą tą agapę. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł mówi, że o pracowitej miłości, też tej prawdziwej. W liście do Żydów mówi, przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości, agapę, i do dobrych uczynków. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł mówi, że koniec przykazania, a więc uwieńczenie, najważniejsza rzecz przykazań, to jest właśnie miłość. I apostoł święty Jan znowu w pierwszym swoim liście, 4:8, mówi, że kto nie miłuje, to nie zna Boga. Nie zna Boga, bo to jest nasz wymiernik tego, co mówimy, że miłujemy, miłujemy Boga. Jeżeli miłujemy tych, którzy podobną rzecz deklarują. I kto mieszka w miłości, mówi ten sam apostoł święty Jan, w miłości agapy, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Miłość Chrystusowa, inny werset słowa apostoła Pawła z 2 Koryntian, to nas przyciska. Gdybyśmy znowu zajrzeli do konkordancji Stronga, to słowo może znaczyć tyle, co spaja, trzyma razem. Spaja, łączy. To jest to, tym czymś spajającym, tym lepiszczem, tym klejem, to jest właśnie miłość Chrystusowa. Tak jak brat wspomniał, mimo różnego rodzaju, powiedzmy, no, cielesnych niedogodności, co sprowadziło, że jesteśmy tu tak licznie zgromadzeni. Myślę, że to jest ta miłość, która pragnie braterskiej społeczności. Że ta społeczność, jeżeli ktoś mówi, że nie tęskni do braterskiej społeczności, to dla mnie to jakoś się dziwnie słyszy. Pomimo, że w symbolu uczestniczy, bo w pamiątce zawsze pamięta, żeby być. A drogie braterstwo, zawsze mówimy, że to jest symbol. A symbol ma sens wtedy, kiedy istnieje rzeczywistość. A więc jeżeli ktoś praktykuje symbol, a do rzeczywistości go nie ciągnie, to budzi się pewnego rodzaju powątpiewanie. Nie chodzi o to, żeby kogoś osądzać, posądzać, potępiać, jeszcze gorsza rzecz. Ale, drogie braterstwo, mamy co do tego wątpliwości. Czy, drogie braterstwo, biorąc pod uwagę to słowa apostoła Pawła, że miłość Chrystusowa nas przyciska, trzyma razem, to patrząc naokoło siebie, czasami brutalną rzeczywistość obserwując w naszym życiu, w społeczności naszej braterskiej, to czasami zachodzi wątpliwość, czy to w niebie Pan Bóg tak nas porozsadza, bo dużo miejsca jest, każdego po kątach, bo tu na ziemi to tak nie za bardzo potrafimy się spoić tą miłością i myślę, że to nie taka procedura będzie. Jeżeli ktoś nie będzie tu skłonny na ziemi do tej braterskiej społeczności, nie będzie do niej dążył, to mamy wątpliwość, chociaż nie powiemy, że nie, bo my nie jesteśmy, my nie obiecaliśmy tej nagrody, nie jesteśmy jej fundatorami i nie my będziemy oceniać. Ale, drogie braterstwo, mamy poważne wątpliwości, czy aby Pan Bóg takie zwaśnione strony będzie tolerował w swojej ojczyźnie. Jak można by prosto wytłumaczyć jakby miłość bezinteresowną, agapę, a inne określenia mówiące także o miłości? I myślę, że najłatwiej to jakby przybliżyć, wyjaśnić na podstawie złotej reguły. Ta miłość interesowna to było, Pan Jezus przytoczył złotą regułę, braterstwo pamiętają, 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, 12 werset. Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak wy im czyńcie. Czyli cokolwiek wy byście się spodziewali, wy byście chcieli, żeby jak zachowywali się w stosunku do was inni, to wy im musicie tak samo robić, inaczej się nie da. To jest znowu zagadnienie jednostronnej miłości. Jednostronna miłość nie przetrwa. Dlatego też, czy Pan Bóg, miłując nas pierwej, spodziewał się rewanżu za dość uczynienia jakiegokolwiek? Nie. Robił to z łaski i z miłości, która jest cechą jego charakteru. I myślę, że bardzo mądrze wyjaśnia to mędrzec Boży Ijów w 22 rozdziale a drugim wersecie. Izali Bogu człowiek może być pożytecznym? Zapytuje. Nie. I tłumaczy dalej, że raczej pożytecznym jest sam sobie, porządnie się sprawując. Tak oddaje ten werset Biblia Gdańska. Myślę, że, drogie braterstwo, Pan Bóg nie potrzebuje naszej miłości dla jakiejkolwiek własnej korzyści. Nie, drogie braterstwo, ale tak jak w naszym życiu jest, w wzajemnych kontaktach, przyjemność sprawia mu uczucie odwzajemnienia. A jeszcze coś więcej, drogie braterstwo, miłował nas i przyjemność mu sprawia, że my go też miłujemy. I gdyby na tym się tylko kończyła te wzajemne obdarowywanie się miłością, to i tak warto byłoby. Ale w przypadku Pana Boga jest jeszcze coś więcej. Pan Bóg za tą miłość bezinteresownie, z łaski obdarza nas, wynagradza taką miłość wielkimi, chwalebnymi i realnymi do osiągnięcia obietnicami. To jest dla nas korzyść, nie dla Pana Boga. A miłość, drogie braterstwo, bezinteresowna, bo dla Kościoła dlaczego wymagana? Dlatego, że w zakonie było powiedziane, że jeżeli coś by było ponad Twoje możliwości, to znaczy mógłbyś coś zrobić, ale to, że komuś coś zrobisz, wyrwiesz, uwolnisz kogoś z jakichś niebezpieczeństwa, opałów, a narażałoby Twoje życie, to zakon zwalniał z takiego obowiązku. Natomiast dla Kościoła poprzeczka została troszkę podniesiona. Ze względu na to, że i nagroda jest wyższa, to, drogie braterstwo, wymagania wyższe. Pan Jezus powiedział, że w odróżnieniu tego, co powiedziano ojcom, co powiedziano w Starym Zakonie, to wy miłujcie, wprawdzie agapao, ale nie agapy, agapao, nieprzyjacioły wasze. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale 20 wersecie mówi, że mamy oddawać dobrem za zło, a nie odwrotnie. Jeżeli więc, drogie braterstwo, nawet szczerze dajemy lub czynimy coś bratu albo siostrze, ale albo myślimy, a już nie mówię o tym, że nawet czasami mówimy, że mógłby się domyślić i od czasu do czasu jakoś się zrewanżować, to będzie to miłość agape? Bezinteresowna? Myślę, że wątpię. I myślę, że braterstwo również się z tym zgodzą. A jeżeli, drogie braterstwo, mówimy tak, no miłuję tych, ale tych, którzy mnie miłują. Ale trudno mi miłować tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Jest to miłość agape, bezinteresowna? Nie, ja mam w tym interes, bo chcę, żeby oni mnie też miłowali, niezależnie co ja robię, albo co, o czym ja myślę. Albo mówimy inaczej. Miłuję, ale chcę, aby było tak, jak ja rozumiem. Albo jak ja czynię. Albo jeszcze inaczej. No, ja chcę robić, albo robię to czy inne, bo uważam, że to jest dobre. Ba, nawet wersety Pisma Świętego na to znajdę. A trzeba iść jeszcze przy okazji, powiem, że trzeba iść z postępem, trzeba być troszkę postępowym, nie iść, no, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. A inni to powinni się do mnie dostosować, powinni być wyrozumiałymi, powinni to zrozumieć. Zauważmy, drogie braterstwo, że w takich określeniach zauważymy coś charakterystycznego. Że ja to tak, bo tak uważam, a inni to powinni coś. Powinni inaczej, powinni mnie tolerować, powinni mnie zrozumieć, wyrozumieć i dostosować się. Drogie braterstwo, to miłość bezinteresowna? Myślę, że zgodzimy się, że to, drogie braterstwo, dalekie jest od miłości bezinteresownej. Drodzy bracia i siostry, to możemy powiedzieć naprawdę, chociaż zajęło dużo czasu, ale w bardzo, bardzo wielkim skrócie to, co wersety Pisma Świętego mówią, co czynić, aby w naszych sercach już dziś rozwijać zalążki przyszłego Królestwa Niebieskiego, o którym mówił Pan Jezus, a w przyszłości go osiągnąć, otrzymać obywatelstwo ojczyzny, która jest w niebie. Pozostaje, drogie braterstwo, pod rozwagę druga część tego tematowego wersetu. Mówi, że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiek, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojczyzna, taka pozorna sprzeczność, jak czytamy tak dokładnie z zastanowieniem się. Nasza Rzeczpospolita to jest niebiesiek, ale my stamtąd oczekujemy Zbawiciela, który przyjdzie tu, na ziemię i tak w domyśle, po co? Żeby tu założyć królestwo. No to po co my się mamy starać o niebieskie? Kiedy Pan Jezus tu przyjdzie i założy królestwo, to pozostańmy tu. Myślę, że nie ma w tym sprzeczności. Sprzeczność jest, drogie braterstwo, pozorna, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że uczniowie pańscy to jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego wiązali założenie przyszłego Królestwa Bożego na ziemi, o którym Pan Jezus też uczył, i własne uwielbienie z powrotem naszego Pana tu na ziemię. Pan Jezus uprzedzał swoich uczniów, żeby ich nie zostawić w niepewności, że jeszcze malutko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Ale wy mnie oglądacie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Mówił do uczniów także: ja odchodzę, za niedługo to nastąpi, i zaś przyjdę do was. Idę po co? Idę, aby wam zgotować miejsce. A gdy odejdę i zgotuję to miejsce, to przyjdę za się i wezmę was do siebie. Stąd też możemy powiedzieć, że ciekawością dla naszych uczniów było to pytanie, które wstawili mu, wstawili naszemu Panu słowa zapisane przez ewangelistę Mateusza w 24 rozdziale 3 wersecie. Kiedy zapytali wprost, kiedy się to stanie i co za znak obecności Twojej, obecności, a więc faktu, a nie poprzedzający, faktu. Zauważmy, że uczniowie nie kończą pytania na słowie kiedy, bo kiedy to oznaczałoby konkretny, ściśle określony, oznaczalny czas. Czyli nie interesowała ich data, godzina, dzień, rok, ale, drogie braterstwo, stawiają pytanie, kiedy się to stanie, odpowiada, stawiają Panu Jezusowi jakby to trzyczęściowe pytanie, z tym się zgadzają, ale nie poprzestają na kiedy. Kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojej obecności? Co to znaczy, drogie braterstwo, że uczniowie pytali się o znak? To dowodzi świadomości, że oni, świadomości tego, że paruzja, obecność, dokonanie świata nie miało być rozpoznawalne literalnymi oczami. Oni oczekiwali znaku, bo gdyby było inaczej, to i miało się stać inaczej, to wierzymy, że Pan Jezus odpowiedziałby, nie pozostawiłby uczni w niepewności i odpowiedziałby wprost, coś na podobieństwo tego, po co wam znaki, kiedy wszystko będzie rozpoznawalne. To po co wam znaki? Będziecie wszystko widzieć. Myślę, że i Pan Jezus tak uczył, i uczniowie byli tego świadomi, że musieli rozpoznawać ten fakt po niektórych wydarzeniach. Gdyby tak często słyszymy, że to, co Pan Jezus powiedział uczniom, te znaki, które im przekazał, to są znaki poprzedzające obecność, to spróbujmy się, drogie braterstwo, stawić w sytuację uczni. Oni byli świadomi, że swoje wywyższenie wiązali z faktem, kiedy będzie i kiedy ich zabierze. A gdybyśmy się tak sami zapytali, Panie, jakie to będą znaki poprzedzające ten fakt, tą obecność, to wiedzielibyśmy, ile jest czasu od tych znaków do samego faktu? Nie wiedzielibyśmy, drogie braterstwo. A więc czy sednem naszego zainteresowania byłyby znaki poprzedzające, czy znaki potwierdzające fakt? I dowodzi to również tego, to pytanie dowodzi również faktu, że uczniowie zrozumieli bardzo wyraźnie, że literalnego sposobu rozpoznania, w której obecności naszego Pana nie będzie. Po zesłaniu Ducha Świętego jeszcze bardziej potwierdzają swoje przekonanie o zależności zabrania na duchowy poziom od powrotu Pana na ziemię. Nie będę już może odczytywał, ale znane są braterstwu słowa apostoła świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 15 do 17. Zapewnienia Pisma Świętego, które przytoczyliśmy, mówią, że nagrodą dla nowego stworzenia będzie ogółem stan duchowy, a dla Kościoła, dla oblubienicy barankowej, stan boski. I tu też znajdziemy czasami myśli sprzeciwiające się, że to nie jest realne. Ale myślę, że przytoczę tylko krótko słowa bez własnego komentarza. Braterstwo sobie komentarz dołożą do tego. Z listu do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset, który już przytoczyłem. Chlubimy się czymś więcej niż tylko samą społecznością Bożą, z Bogiem. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Apostoł Paweł w liście do Koryntian 15 a 33 wersecie mówi, musi to jest nieśmiertelnego przyoblec nieśmiertelność. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 1 rozdziale, 9-10 wersecie mówi, że Pan Jezus to dwie rzeczy wyprowadził przez swoje dzieło. Żywot najjaśniej wywiódł, czyli możliwość zmartwychwstania i nieśmiertelność przez Ewangelię. Jeżeli Pan Jezus to wywiódł, to w jakimś celu. W jakimś celu, żeby kogoś tym obdarować. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, a w 1 rozdziale, 4 wersecie mówi, wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, boskiej natury, boskiej postaci, istoty. To stać miało się, drogie braterstwo, z powrotem, z momentem, w czasie powrotu naszego Pana. Dlatego nie ma sprzeczności w nadziei o obywatelstwie w niebieskiej ojczyźnie z powrotem Pana na ziemię. Bo ten powrót jest w pewnym rodzaju, w pewnym celu. To nie znaczy, że to królestwo, ta ojczyzna będzie założona tylko i wyłącznie tu na ziemi, bo inaczej byśmy musieli powiedzieć, że werset przewodni tej trzydniowej uczty to no, mija się z prawdą, bo nie ma się po co o niebieską ubiegać. Apostoł Paweł w tych wersetach Filipensów, który jest 20, jest naszym powiedzmy przewodnim, ale zauważmy, że na tym wersecie 20 nie kończy się myśl. Kontynuuje ją, jakby dokańcza werset 21. Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa, który przemieni ciało nasze podłe, Biblia Gdańska mówi, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego według skutecznej mocy, która to jest wszystkie rzeczy sobie podbić może. Który przemieni ciało nasze podłe, aby się stało podobne chwalebnemu. Myślę, że, drogie braterstwo, ta przemiana, ta zmiana jest konieczna. Wszyscy jesteśmy o tym przekonani, dla uzyskania obywatelstwa w niebieskiej ojczyźnie. Bo apostoł Paweł mówi w 1 liście do Koryntian, 15 rozdziale, 50 wersecie, że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 9 wersecie, mówi, że wy nie jesteście już w ciele, ale w duchu. Ci, którzy Chrystusowi, to są w duchu, a nie w ciele. Interlinearne tłumaczenie tego 21 wersetu mówi, którzy zmieni, nie przemieni, ale zmieni postać ciała uniżenia naszego na mający kształt tożsamy z ciałem chwały Bożej. Nie przemieni, drogie braterstwo, bo apostoł święty Paweł w liście 1 do Koryntian, 15 rozdziale, od 36 wersetu wspomina taki przykład, że to, co ty siejesz, wrzucasz ziarno w glebie, to wyrośnie? Nie. Żeby wyrosła nowa roślina, wydała większy plon, to, co zostało wsiane, musi obumrzeć. A więc, drogie braterstwo, możemy powiedzieć, że nowe stworzenie. To nie jest zamiana starego stworzenia na nowy. To jest zupełnie inne, nowe stworzenie. To jest osobny, można powiedzieć, obszerny temat, istota nowego stworzenia, które nie jest przemianą starego człowieka, ale zupełnie inne, nowe stworzenie, które ma się obecnie rozwijać w nas z zarodka pochodzącego od Boga, aby po zupełnym rozwinięciu się do takiego stopnia, żeby się nadawało do samodzielnego życia, zostać, narodzić się właśnie do samodzielnej egzystencji. I tą istotę przemiany ja chyba nie opowiem braterstwu inaczej i lepiej, jak uczynił to brat Russell w swoim artykule, i dlatego przytoczę krótki jego fragment. W Straży z 55 roku, numer 4, na stronie 57 czytamy tak. Pierwszym stopniem do zmiany natury jest otrzymanie nowej woli, lecz to jeszcze nie jest nowe stworzenie. Nowa wola jest tym, co pobudza nas do poświęcenia. Inaczej nie stawilibyśmy swojego usprawiedliwionego człowieczeństwa ofiarą żywą. Następnie odkupiciel staje się rękojmią, czyli poręczycielem naszej ofiary. Przypisuje nam swoją zasługę, usprawiedliwia, aby ofiara mogła być Bogu przyjemną i przez Niego przyjętą. Trzecim etapem jest przyjęcie tej ofiary i danie specjalnego znaku tego przyjęcia, którym jest spłodzenie z Ducha Świętego. Koniec cytatu. Myślę, drogie braterstwo, że to spłodzenie daje nam szansę należenia do grona tych, o których mówi objawiciel święty Jan w 20 rozdziale od 4 wersetu. Do grona tych, nad którymi wtóra śmierć mocy nie ma. I drogie braterstwo, aby to uzyskać, starajmy się słuchać rady pańskiej i apostoła świętego Piotra, choćby tej zapisanej w drugim jego liście, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu. Ku temu tedy samemu wszelakiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, wtedy niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi nas w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przecież, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocnym uczynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czego z głębi serca braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.